Kilka lat temu dostałem niezwykłe zaproszenie. To było dla mnie niezwykłe. Mieszkałem w Warszawie zaledwie 2 lata, a tutaj takie zaproszenie. Dostałem zaproszenie od najwyższych władz Warszawy. A mógłbym powiedzieć, że jeśli chodzi o władzę świecką w Warszawie, od człowieka najwyższej rangi. Zaprosił mnie na przyjęcie organizowane przez władze Warszawy na taką uroczystość, na którym miały być wręczane specjalne nagrody, miał być tam bankiet. I miało to być w Zamku Królewskim. Kochani, to było niesamowite zaproszenie na niesamowitą uroczystość i w najbardziej prestiżowym miejscu naszej stolicy. I zaproszenie wysłane przez najwyższe władze. Kochani, czy zgodzicie się, że to było dla mnie wyróżnienie? Niektórzy tak. Ja się poczułem wyróżniony. Ale pod spodem tego zaproszenia widniały 4 niezrozumiałe dla mnie litery. R, S, V i P. A ja nie wiedziałem, o co chodzi. Przyjechałem ledwo co z Gąsocina. Skąd miałem wiedzieć, co znaczą te 4 litery? Poszedłem więc do pastora, niektórym z was znanego, Tadeusza Naumiuka i powiedziałem, żeby mi wyjaśnił, o co w tych tajemniczych literach chodzi. I Tadeusz udzielił mi odpowiedzi. Powiedział, że jest to skrót z języka francuskiego, że pełne zdanie brzmi mniej więcej response s'il vous plaît, co znaczy proszę o potwierdzenie przybycia. Później z encyklopedii dowiedziałem się, że takie literki umieszcza się z tego powodu, że zapraszający po prostu ponosi koszty takiej imprezy, chce przygotować odpowiednią ilość miejsc, posiłków, napoi, a encyklopedia mi powiedziała, że elementarne zasady grzeczności wymagają więc udzielenia odpowiedzi, a odpowiedzi należy udzielić niezwłocznie, najlepiej tego samego dnia. Tak mówiła encyklopedia. Co więc musiałem zrobić, aby wziąć udział w tym wydarzeniu? Musiałem po pierwsze przyjąć zaproszenie. Po drugie potwierdzić udział. I jak myślicie, co jeszcze powinienem zrobić? Pójść, to też, prawda? Pójść tam rzeczywiście. No i co jeszcze? Tak, i przyzwoicie się ubrać. A ja jestem taki luzak. Zanim wam odpowiem na pytanie, czy poszedłem na tą uroczystość, to chciałbym, byśmy nasze oczy skierowali do Bożego Słowa. Do przypowieści, do podobieństwa, które Jezus wygłosił, a które jest zapisane w Ewangelii Mateusza. Podobna, przypowieść podobna, nie zupełnie ta sama, ale podobna jest w Ewangelii Łukasza. Od 22 rozdziału, pierwsze 14 wierszy, tak czytamy. Jezus tymczasem znów odwołał się do przykładu. Jezus Chrystus miał mistrzostwo świata w przemawianiu. W historii ludzkości nigdy nie przemawiał i nie będzie przemawiał tak jak Pan Jezus Chrystus, bo Jego przemówienie charakteryzowała nie tylko mądrość w słowie, ale i wielka moc i siła przekonywania. I znów odwołał się do przykładu. Królestwo niebios przypomina pewnego króla, który przygotował wesele swojemu synowi. Posłał poddanych, by zwołali na uroczystość gości, lecz zaproszeni nie chcieli przyjść. Posłał więc innych poddanych. Powiedzcie zaproszonym, polecił, że pierwsze danie gotowe. Mięso czeka na przyrządzenie. Wszystko już dopięte. Lubię to stwierdzenie. Wszystko już dopięte. Przyjdźcie na wesele. Oni jednak zlekceważyli zaproszenie i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swojego handlu, a w Ewangelii Łukasza czytamy, że jeden powiedział, że właśnie co poślubił małżonkę i też w związku z tym w uczcie nie weźmie udziału, choć to są dwie odrębne przypowieści, troszeczkę o innym znaczeniu. A pozostali schwytali jego sługi, tych, którzy przynieśli zaproszenia, znieważyli, lub nawet pozabijali. Król rozgniewał się, posłał swoje wojsko, wygubił morderców, a ich miasto puścił z dymem. Następnie powiedział do służby: wesele wprawdzie gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Wyjdźcie więc na skrzyżowania dróg i zaproście na wesele tylu, ilu spotkacie. Słudzy wyszli i sprowadzili napotkanych, złych i dobrych, i zapełniły się miejsca przy stole. Wówczas wszedł król. Chciał się przyjrzeć zaproszonym. Zobaczył wśród nich człowieka nieubranego w weselną szatę. Jak tu wszedłeś, przyjacielu, zapytał, nie mając weselnej szaty. A ten oniemiał. Król natomiast rozkazał swej służbie: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie na zewnątrz w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Wielu bowiem jest zaproszonych, lecz niewielu wybranych. Nie wiem jak wy, ale ja lubię przypowieści Jezusa Chrystusa. Lubię podobieństwa Jezusa Chrystusa, gdyż za ich pomocą w prosty sposób przekazuje on bardzo ważne, głębokie i mocno duchowe prawdy. Prawdy, które są niezwykle istotne dla życia człowieka, dla wiecznego życia człowieka. Jezus mówi, używa podobieństw, ponieważ on nie chce komplikować tych prawd. On chce, aby każdy z nas mógł w jasny sposób zrozumieć to przesłanie, z którym on do nas przychodzi. On odwołuje się, nauczając duchowych prawd, do przykładów, które są znane słuchaczom. Bierze przykłady z życia, albo przykłady z tradycji, albo posługuje się znanymi, wykorzystuje znane historie, znane wydarzenia. Chce w ten sposób wzmocnić przesłanie. I taki cel ma cytowane dzisiaj przeze mnie podobieństwo. A główna myśl dla mnie, a może powiem tak, jedna z głównych myśli tej przypowieści, tego podobieństwa brzmi tak. Bóg każdego z nas zaprasza do wiecznej radości. Kochani, czy to jest dobra wieść, że Bóg każdego z nas zaprasza do wiecznej radości? Ktoś powiedział tak, nie ma lepszej nowiny od dobrej nowiny. A ta nowina brzmi, Bóg każdego człowieka zaprasza do wiecznej radości. Ja zdaję sobie sprawę, że ta przypowieść ma dwa jak gdyby konteksty. Jeden historyczny i dotyczy Żydów i pogan, a drugi bardziej ogólny. Ja dzisiaj będę mówił troszeczkę bardziej ogólnie. Nie będę odwoływał się do tych historycznych względów. Ale jedna z głównych myśli brzmi, Bóg zaprasza każdego z nas do swojej wiecznej radości. Z podkreśleniem na radość, ponieważ Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Bogu, tam dalej jest napisane, jest miły Bogu, ma właściwy stosunek także do ludzi. Czytamy w tej przypowieści, że królestwo podobne jest do króla, który wyprawił z okazji ślubu swojego syna ucztę, bogatą ucztę. Sam Bóg każdego zaprasza do udziału w wiecznej obfitości i wiecznej radości. Taka jest właśnie Ewangelia. Ewangelia o Królestwie Bożym. Ktoś powiedział to tak. Oferuje ona głodnym pokarm, płaczącym radość, dom wygnanym, a zgubionym kochającego przyjaciela. Posłuchajcie raz jeszcze treść tego zaproszenia. Brzmi ono tak. Powiedzcie zaproszonym, wszystko już dopięte. Bo jeśli chodzi o nasz udział w Królestwie Bożym, to z Bożej strony wszystko już jest zrobione. Już nic więcej Bóg zrobić nie musi. Nasze zbawienie jest absolutnie dokonane. Ojciec gotowy jest nas ukochać i przyjąć. Syn Boży Jezus Chrystus jest gotowy przebaczyć i oczyścić z win. A Duch Święty jest gotowy uświęcić i odnowić nasze życie. A jak ktoś powiedział, aniołowie są gotowi radować się z powrotu każdego człowieka do Bożej obecności. A człowiek? Człowiek musi tylko chcieć. Człowiek tylko musi chcieć uczestniczyć w Bożej radości. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Bo Bóg każdego z nas zaprasza do wiecznej radości. Bóg każdego z nas zaprasza do wiecznej radości. Mówiłem na początku, że Jezus odwołuje się w podobieństwie do sytuacji słuchaczom znanych, by zilustrować biblijną prawdę. W tradycji hebrajskiej zaproszenie na ślub było właśnie dwuczęściowe. Najpierw zaproszeni byli informowani, że będzie takie wydarzenie jak ślub i że są zaproszeni. To już było zaproszenie. Wiadomo, że są zaproszeni, że są oczekiwani, ale potem zaproszenie szło jeszcze raz, bardziej osobiście. Wtedy już podawano termin, mówiono, że już jest ślub i zaproszono już do uroczystości. Więc to było takie dwuetapowe zaproszenie. Gdy uczta była gotowa, gdy wszystko już było, jak czytaliśmy, dopięte, to zapraszający jeszcze raz wzywał, posyłał sługi, informując zaproszonych, że wszystko jest gotowe, że zaraz zacznie się wesele i zaproszeni nie powinni być wcale zaskoczeni. Nie powinni być wcale zaskoczeni, że właśnie taka uczta się odbędzie. Ale historia ta jest przedziwna i można by powiedzieć, aż trudna do uwierzenia. Trudno jest uwierzyć, że taki właśnie jest jej przebieg. Bo zobaczcie, trudno jest zrozumieć jej przebieg z kilku powodów. Po pierwsze, zobaczymy zachowanie samego króla. Gdy pierwszy raz jego zaproszenie jest odrzucone, co on robi? Posyła zaproszenie po raz drugi. Wyobrażacie sobie władcę, który zaprasza, a jego zaproszenie jest odrzucone, zlekceważone? Czy mieliście taką sytuację, że kiedyś kogoś zaprosiliście na jakieś wydarzenie, jakąś uroczystość, nawet wam taka osoba powiedziała, że przyjdzie, wy się natrudziliście, przyszliście, zrobiliście wszystko, a potem ta osoba nie przyszła, a nawet nie zawsze poinformowała o tym, że nie będzie. Niektórzy z nas mieli takie doświadczenie. Prawda? Czujemy się wtedy jak? Czujemy się zlekceważeni. Ale tutaj ta historia mówi o królu, o absolutnym władcy, a władcy się po prostu nie odmawia. Natomiast oni odmawiają władcy. Ale co robi władca? Władca się uniża. Mógłbym powiedzieć w pewien sposób, odkłada na bok swoją godność, swoją dumę i tak mu bardzo zależy na każdym człowieku, że przychodzi z zaproszeniem po raz kolejny. Po raz kolejny, ponieważ Bóg chce, aby każdy z nas uczestniczył w jego wiecznej radości. To jest niezwykłe dla mnie w tej historii, że król aż tak bardzo się uniża. Po drugie, zobaczymy reakcję na zaproszenie króla. Jak zareagowali ludzie? Ja czytam o trzech reakcjach, najpierw powiem o dwóch. Pierwsza reakcja to było lekceważenie. A lekceważenie polegało na tym, że zaproszeni ponad Boże zaproszenie postawili trzy inne rzeczy. Dwie wynikają z tej przypowieści, jedna z Ewangelii Łukasza. Ponad Boże zaproszenie postawili pierwsi swój majątek, inni swoje aktywności, a trzeci swoje relacje. Ponad Boże rzeczy, ponad Boże zaproszenie postawiono te trzy rzeczy. Czy myślicie, że dzisiaj jest podobnie? Że często ludzie ponad Boże zaproszenie stawiają właśnie rzeczy z tych trzech sfer. Ze sfery własności swojej, ze sfery swoich aktywności i ze sfery swoich relacji. Łatwo możesz sprawdzić to w swoim własnym życiu. Przyjrzyj się swojej ofiarności materialnej na rzecz Bożego Królestwa. Przyjrzyj się swoim aktywnościom i czasowi poświęconemu Bożemu Królestwu. Przyjrzyj się, czy są jakieś relacje, które możesz stracić, gdybyś podjął jakąś zdecydowaną decyzję dla Bożego Królestwa, a wtedy będziesz wiedział, czy Boże Królestwo jest nad tymi rzeczami, czy Boże Królestwo podlega tym rzeczom, jeśli chodzi o twój przypadek. Czy jest coś złego w zadbaniu o swój majątek? Absolutnie nie. Czy jest coś złego w zadbaniu o swoje aktywności? Też absolutnie nie. Czy jest coś złego w dbaniu o relacje? Też absolutnie nie. Problem jest wtedy, gdy Boże wezwania podporządkujemy tym sprawom, a nie te sprawy podporządkowujemy Bożym wezwaniom, zasadom Bożego Królestwa. A więc pierwsza rzecz to było lekceważenie. Ale druga reakcja innej grupy ludzi, pierwsi zlekceważyli. Inni przeciwstawili się, byli agresywni w stosunku do Ewangelii. Jak tą agresję reprezentowali? Naśmiewając się z tego zaproszenia, naśmiewając się z Ewangelii. A niektórzy nawet posunęli się dalej, bo rozpoczęli prześladowania. Po prostu wymordowali tych, którzy zaproszenie przynieśli. Jak myślicie, czy dzisiaj to są reakcje, z którymi się spotykamy na zwiastowaną Ewangelię? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, że są ludzie, czytamy na świecie, w chrześcijańskim, dzisiaj na świecie jest więcej prześladowań chrześcijan niż w ciągu całej historii. Oczywiście jest większa skala, jest więcej ludności i tak dalej, ale często spotykamy się z tym. Niektórzy z nas pamiętają te historie jeszcze z naszego kraju. Dzisiaj mamy może więcej słownych jakichś rzeczy. Ale ta historia poucza nas jeszcze o czymś. Historia ta poucza nas, że jest pewna granica odrzucenia Ewangelii i że jeśli tą granicę się przejdzie, przekroczy, to przejście przez tą granicę pociąga za sobą wieczne skutki w postaci nieuczestniczenia w Bożej radości, a Bóg chce, aby każdy z nas w Bożej radości uczestniczył. Jest pewna granica, poza którą nie ma już szans wzięcia udziału w Bożej radości. Jest pewna granica. Boża cierpliwość jest nieograniczona, mówimy o tym, to jest prawda. Ale Bóg nigdy nikogo nie zgwałci i jeśli ktoś stanowczo odrzuca zaproszenie, to po prostu udziału w wieczerzy nie będzie na własne życzenie. Na pewno nie z winy Pana Boga. Jeśli ktoś nie weźmie udziału w Bożej uczcie, to właśnie z tych dwóch podstawowych powodów, lekceważenie i przeciwstawienie się Ewangelii. To są dwie rzeczy, jeszcze o jednej powiem później. Bo na tym ta historia się nie kończy. Bóg ciągle nadal szuka chętnych do udziału w weselu swojego Syna. Znów posyła swoje sługi, mówiąc, zaproście tylu, ilu spotkacie. I czytamy, strasznie lubię to stwierdzenie, i zaprosili złych i dobrych. Zaprosili po prostu wszystkich. Dlaczego? Bo Bóg każdego z nas zaprasza do swojej radości. To jest dobra nowina. Bóg każdego z nas zaprasza do swojej radości. I czytamy, oto tłumy wypełniły salę weselną. I oto na uczcie pojawił się król. Pojawił się król, żeby przyjrzeć się dokładnie tym, którzy przyszli na ucztę weselną. I co dostrzegł? Dostrzegł, że oto jedna z osób, która chciała być uczestnikiem wesela, nie ma na sobie szaty weselnej. I dla nas ten obraz nie zawsze do końca może być jasny, zwłaszcza przy zmieniającej się kulturze. Możemy mieć nawet pretensje do króla, że przecież zgarnął ludzi prosto z ulicy, a przecież nikt ze sobą nie nosi szaty weselnej. To jest tak, jak kiedyś ktoś mnie odwiedził w dniu moich urodzin, mówi, wiesz co, przypadkowo przyjeżdżałem koło twojego biura i wiesz, jakoś tak się złożyło, że miałem ze sobą przy okazji tak tort i chciałem wpaść do ciebie. Nie zdarza się, że takie rzeczy się dzieją. To są zaplanowane rzeczy, prawda? Jak tu mieć pretensje do kogoś, że nie ma szaty weselnej, jak go król zgarnął z ulicy prosto? No nikt z nas weselnej szaty w kieszeni ze sobą nie nosi. Ale tradycją tamtych czasów było to, że zapraszający też przygotowywał dla zaproszonych szatę weselną. Trzeba było ją tylko po prostu ubrać. Coś takiego, jak w niektórych jeszcze restauracjach. Są takie restauracje, gdzie możesz wejść pod warunkiem, że masz krawat albo marynarkę. No ale jeśli nie masz, to co jest w szatni? To w szatni jest taka marynarka albo krawat przygotowany. Ja się z czymś takim spotkałem. Prosto z ulicy nie ma, no to oferowali. Mieli zestaw krawatów, marynarek i chcesz, zakładaj. Ale jak nie założysz, nie wejdziesz. A więc z ich strony było wszystko przygotowane. Zaprosili mnie i jeszcze dali mi szatę. I taki jest kontekst tego wydarzenia. Król nie tylko zaprosił, przygotował szatę. Przygotował właściwą szatę. I zobaczcie, wystarczyło tę szatę tylko założyć i być. Nie wiem, czy zdarzyło wam się kiedyś pójść na jakąś uroczystość i mieć dylemat, czy jestem właściwie ubrany. Teraz się kultura zmienia, ale kiedyś do teatru nie wypadało nie pójść w garniturze. Prawda, Piotrze? Teraz czasy się zmieniły. Ja tak jestem połowiczny luzak, więc marynarka i jakaś taka bez krawatu, żeby nie zadusić się za bardzo. Ale były pewne zasady i one są. Są pewne konwenanse i wiemy o tym, że czasami przychodzimy na imprezę, rozglądamy się i mówimy sobie, poczuję się raźniej, jak ktoś będzie ubrany podobnie jak ja. Mieliście w domach takie rozmowy, jak gdzieś szliście między mężem a żoną, idziemy, jesteśmy zaproszeni, jak tu się ubrać, czy to będzie takie bardziej i tak dalej. Zwracamy na te rzeczy uwagę. I zobaczcie, w całym tłumie był jeden, jedyny gość, który był bez szaty weselnej. A na pytanie króla, jak tu wszedłeś bez szaty, za nie mówił. Po prostu odebrało mu mowę i został wyprowadzony. I tu mamy trzecią grupę osób, która nie wzięła udziału w Bożej radości. To była grupa tych osób, tu akurat reprezentowanego przez jednego człowieka, którzy chcieli wejść na ucztę weselną, ale chcieli wejść na czyich warunkach? Na swoich własnych. Mamy więc trzy grupy ludzi, którzy nie wzięli udziału w Bożej radości, chociaż Bóg wszystkich zapraszał. Pierwsza grupa to ci, którzy po prostu zlekceważyli. Postawili coś ponad. Majątek, aktywności, relacje. Druga grupa, która brutalnie przeciwstawiła się, leżąc, wyśmiewając Ewangelię, łącznie z tym, że mordując głosicieli. A trzecia grupa, która chciała wejść, tylko że chciała wejść na swoich warunkach. Nie chciała przyodziać zaoferowanej im weselnej szaty. Okazuje się, że bez szaty weselnej nie można w uczcie uczestniczyć. I w tym momencie musimy sobie zadać pytanie, czym jest ta szata i jak ją ubrać? Czym jest ta weselna szata? W objawieniu świętego Jana czytamy w dwóch miejscach, że białe szaty to życie ludzkie, które uznało śmierć Jezusa Chrystusa jako ofiarę za brudy swojego życia i w Jezusie Chrystusie, w cudzysłowie mówiąc, wyprały swoje życie. Wyprały swoje życie. Inaczej mówiąc, naszą szatą sprawiedliwości, Biblia o tym mówi wyraźnie w liście do Koryntian, jest sam Chrystus Jezus. Krew Jezusa Chrystusa obmywa nas ze wszystkich grzechów. Z grzechów, które popełniliśmy, nie może nas oczyścić nasz następny dobry uczynek. Nie może nas oczyścić jakaś modlitwa, czy nawet wypowiedzenie serii tych modlitw. Żadna pielgrzymka, nic po prostu, tylko i wyłącznie krew Jezusa Chrystusa. Można kolokwialnie powiedzieć, że jest to Boży środek pralniczy, jeśli chodzi o brudy naszego życia. Nie można wyprać swojego życia poza ofiarą Jezusa Chrystusa. Nie ma możliwości. I nie jest to mówienie o czymś, co jest nietolerancyjne, bo nieraz to słyszę. Wy, gdy mówicie o tym, że tylko Jezus jest zapłatą za grzechy i możliwością wejścia do życia wiecznego, jesteście nietolerancyjni. Tak jakby przez Wisłę był jeden most, a drugi był przerwany, a ja bym mówił, przejdźcie tylko przez ten, który jest cały, a ktoś by mi mówił, ale jesteś nietolerancyjny, ja sobie przejdę przez ten, który jest przerwany. To jest wybór. Inaczej mówiąc, naszą szatą sprawiedliwości jest sam Chrystus Jezus. Objawienie świętego Jana mówi, że pozwolono przywdziać. Pokazuje jeszcze jedną rzecz objawienie świętego Jana. Pokazuje, że pozwolono oblubienicy, czyli uczestnikom wesela, przybrać się w czysty, lśniący bisior, a bisior to są sprawiedliwe czyny świętych. I jak kiedyś czytałem te dwa zestawienia, miałem pewnego rodzaju dylemat. No jak to? Z jednej strony jest to ta sprawiedliwość, którą mam przyoblec, a z drugiej strony to są moje własne uczynki. Z jednej strony to jest sprawiedliwość Chrystusa, a z drugiej strony to są moje własne uczynki. Czy nie ma tutaj jakiegoś dysonansu między tym, co nauczamy, zbawienie z łaski, czy to jest też zbawienie z uczynków i tak dalej? Dla mnie obydwie te historie nie stoją absolutnie w sprzeczności. I Jezus, gdy je wypowiadał do ludzi, którzy prawdopodobnie znali dwie rabiniczne historie i bardzo dobrze rozumieli, co Jezus miał na myśli. Pierwsza rabiniczna historia mówiła o królu, który przyrządzał ogromne wesele i zaprosił gości i dał im szaty weselne. I była grupa osób, która złożyła szaty weselne, wzięła je pod pachy i poszli do swoich zajęć, zaczęli robić różne rzeczy. ale była też grupa osób, która gdy tylko usłyszała o weselu, od razu przyodziała szaty weselne i udała się jak najbliżej tego królewskiego pałacu, żeby być jak najbliżej i obserwować, kiedy będzie wesele, żeby od razu tam trafić. I gdy tylko król zwołał wesele, oni już tam byli. Byli gotowi, przywdziali od razu, bo byli już ubrani w białe szaty, a tamci wzięli wprawdzie te białe szaty, ale ich nie przywdziali, pomyśleli sobie, jak zatrąbią na wesele, to my jeszcze zdążymy. I po prostu co się stało z nimi? Nie zdążyli. Jezus w tym kontekście tę historię opowiada. Weszli na salę, ponieważ byli już gotowi, przywdziali tą szatę, którą dał im król. Ale druga przypowieść rabiniczna jest bardzo podobna. Znów król daje białe szaty i mówi, że będzie ślub, będzie wzywał. I jedni te szaty ubierają i dbają o to, żeby one były ciągle czyste, bo wiedzą, że czeka ich wesele, a drudzy wprawdzie wzięli białe szaty, ale po prostu uwierzyli w zasadę, że to nie musi mieć wpływu na ich życie. To nie stoi nic w sprzeczności zbawienie z łaski czy z uczynków. Tu ciągle mówimy o zbawieniu z łaski. Bo ta historia uczy nas, że jeśli naprawdę przywdziewasz szaty sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, to będzie miało wpływ na inny styl twojego życia. Stąd też objawienie świętego Jana mówi, kto brudny, niech nadal się brudzi. Ale kto czysty, niech nadal się oczyszcza. Kochani, prosta historia. Jest to historia, która jest lekcją dla wszystkich ludzi. Dla nas, którzy przywdzieliśmy Chrystusa jako naszą sprawiedliwość, to historia, która mówi, dbaj o świętość swojego życia. Po prostu dbaj o świętość swojego życia. Nie lekceważ tego. Tu nie chodzi, że masz zasłużyć na zbawienie, już je masz. Ale jeśli je masz, to żyj z wdzięczności dla Boga i dbaj o czystość swojego życia. Do tego jesteś powołany, Bóg daje ci do tego siłę. Ale dla tych, którzy jeszcze nie przywdziali tego płaszcza sprawiedliwości, jest inna lekcja. Lekcja, która mówi, nie stawiaj niczego ponad Boże zaproszenie, bo to się źle skończy. Nie przeciwstawiaj się Ewangelii, nie bluźnij jej posłańcom, nie wyśmiewaj się, nie prześladuj, bo to się naprawdę źle skończy. I nie myśl, że znajdziesz się w niebie na swoich warunkach. Bóg ustala warunki. To ten, który zaprasza, ustala warunki. Najłatwiejsze dla wszystkich, najłatwiejsze dla każdego. Tym warunkiem nie są nasze dobre uczynki. Tym warunkiem nie są żadne działania religijne. Tym warunkiem jest relacja z Jezusem Chrystusem. Skorzystanie z tego wszystkiego, co On dla nas zrobił. Ta historia naprawdę jest radosną historią. Choć jest tam i ogień, który strawił tych, którzy prześladowali, choć jest tam zgrzytanie zębów, to ta historia w swoim przesłaniu jest bardzo pozytywna, bo jej główną treścią jest zdanie: Bóg zaprasza każdego z nas do swojej radości. Decyzja leży po naszej stronie. Ale jest w tej historii jeszcze jedna grupa ludzi. Jest historia grupy ludzi, która bierze Boże zaproszenie i z tym Bożym zaproszeniem idzie i opowiada innym o tym, że król wyprawia wielką ucztę i że zaprasza swoich wszystkich ludzi do udziału w tej uczcie. Wiecie, o kim jest ta historia? To jest historia twoja i moja. To jest nasza historia. To jest nasze wyzwanie. To jest historia, która mówi nam, stawia przed nami pytanie, czy jestem tym, który skoro już został zaproszony i ma szatę na sobie, czy odpowiadam na Boże wezwanie i wychodzę z zaproszeniem i innych przywołuję do tego na wszelkie możliwe sposoby. Ta historia mówi o wszelkich możliwych sposobach. Czy wychodzę między pola o płotki, mówiąc o tym, że jest uczta weselna i że Bóg chce każdego mieć w swojej radości. To jest wyzwanie dla nas. To jest pytanie, czy wczoraj, w tym tygodniu, kiedy ostatni raz zaniosłem komuś zaproszenie do udziału w Bożej uczcie. Bo przecież Biblia mówi, że w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo. To jest pytanie dotyczące naszego życia. Ale teraz wrócę do mojego zaproszenia. Jak myślicie? Skorzystałem z takiego zaproszenia, które dostałem kilkanaście lat temu? Jak myślicie? Nie skorzystałem. Nie skorzystałem. Wiedziałem, że tak odpowiecie. Wiecie, dlaczego nie skorzystałem? Bo kilka dni przed tym zaproszeniem dostałem inne zaproszenie. Dwóch moich przyjaciół z małego miasteczka, z małego kościoła zaprosili mnie, żebym przyjechał do nich, ponieważ zaprosili swoich niewierzących przyjaciół na pewne spotkanie i chcieliby, żebym opowiedział o Jezusie. I stanąłem przed dylematem. Powiem wam, moja cielesność mówiła mi, módl się, żeby ewangelizacji odwołali. I może nawet się o to modliłem. No przecież jak szyść z gąsocina mogę być w Zamku Królewskim na wielkiej uroczystości, na zaproszenie samego przywództwa miasta stołecznego Warszawy. Wtedy odebrałem to w taki sposób. Wtedy odebrałem to w taki sposób, że sprawą Królestwa Bożego nie jest mój udział w tamtej uroczystości, tylko jest mój udział po nagłoszeniu Ewangelii. Tak to odebrałem i wolałem podporządkować moją całą dumę, moją całą pychę, to, że mógłbym się tym chwalić. Medal miałem tam odbierać. Podporządkowałem temu, żeby pojechać i powiedzieć Ewangelię. Ponieważ dotarło do mnie w modlitwie, że to tamta rzecz, to zaproszenie, które wcześniej przyjąłem, bo ja zostałem zaproszony i przyjąłem zaproszenie i potwierdziłem, że będę, że to jest zaproszenie na to, żeby uczestniczył w tamtym wydarzeniu, a nie właśnie w tym. Tak to odbierałem, że tam są sprawy Królestwa Bożego i że mam sprawy Królestwa Bożego nie podporządkować tamtym sprawom, tylko tamte sprawy podporządkować sprawom Bożego Królestwa. Nie mówię tego, żeby się dzisiaj chwalić, ale to są trzy lekcje dzisiaj dla nas, kochani. Pierwsza, czy skorzystałem z zaproszenia na Bożych warunkach, czy lekceważę, przeciwstawiam się lub ustanawiam własne warunki. Druga, czy będąc już przyobleczony w szaty sprawiedliwości, dbam o to, żeby były we właściwym stanie. I trzecie, czy jestem tym, który przejął się Bożym wezwaniem do zapraszania innych i czy to realizuję? Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Chcę najpierw skierować swoje słowa, gdy mamy pochylone głowy w modlitwie, zamknięte oczy. Chcę moje pierwsze słowa skierować do was, którzy może nigdy nie przyjęliście zaproszenia i nie przywidzieliście szaty weselnej, czyli nie oddaliście życia Jezusowi Chrystusowi w modlitwie. Może lekceważyliście to do tej pory, może nawet byliście agresywni w stosunku do tych, którzy opowiadali wam Ewangelię, a może kombinujecie, że na swój sposób tam się dostaniecie i tam będziecie według swoich zasad. A dzisiaj to słowo wyraźnie mówi, nie lekceważ, nie przeciwstawiaj się i przyjmij Boże warunki. I może chcesz to dzisiaj uczynić. Może chcesz dzisiaj powiedzieć Panu Bogu, Panie Boże, dziękuję Ci, że mnie zapraszasz, bo chcesz mieć mnie w swojej radości. Chcę tam być, przyjmuję zaproszenie, potwierdzam rezerwację i przywdziewam szaty weselne Jezusa Chrystusa, oddaję Mu swoje życie. Jeśli to jest słowo dzisiaj dla Ciebie, chcesz to uczynić, chcę pomodlić się o Ciebie, prostą modlitwą. Możesz mi dać znać teraz przez podniesienie ręki, tak, ja chcę dzisiaj przyjąć zaproszenie. Pomódl się o mnie. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Panie Boże, chcę prosić Cię o te osoby, które dzisiaj podjęły taką decyzję. Nie chcą już więcej lekceważyć. Nie chcą już więcej walczyć. Nie chcą na swój sposób, tylko chcą po Twojemu, na Twoich warunkach. Proszę Cię, aby doświadczyły tego, co mówi Ewangelia. Przyobleczenie się w sprawiedliwość z wysokości. Proszę Cię o to. Ale też, kochani, chcę modlić się o nas. O nas, którzy już taką decyzję podjęliśmy. Żyjemy już wiele lat. Ale może coś w naszym życiu jest takiego, co sprawiło, że są jakieś plamy na naszych szatach. Warto zadbać o czystość naszego życia. nie będę was prosił o podniesienie ręki. Bo wiem, że ja jestem w takiej potrzebie, każdy z nas pewnie jest w takiej potrzebie. Bo Boże Słowo mówi bardzo prosto. Wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień. Stąd potrzebujemy oczyszczenia. A Ciebie, Panie, prosimy, żebyś pokazywał nam te wszystkie plamy, które wymagają oczyszczenia, wyprania w krwi Jezusa, przeobleczenia w dobre uczynki nasze, abyś z naszego życia miał chwałę, abyś z naszego życia miał radość. Panie, niech ta lekcja dla nas będzie lekcją, wyzwaniem do codziennego przystrajania się w dobre uczynki, do codziennego dbania o świętość naszego życia, do codziennego dbania o to, by wyznawać rzeczy, które Tobie się nie podobają i odwracać się od nich. O to Cię, Panie, proszę. A nade wszystko dziękuję Ci, że przez Jezusa Chrystusa wszystko, jeśli chodzi o zbawienie, zostało już dopięte. A Ty chcesz każdego z nas mieć w swojej radości. Amen.